Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy Małgorzatę.
Katarzynę.
Która realizuje dźwięk. I witamy naszych gości. Z nami...
Z Bielska Białej.
Ksiądz Jarosław Ogrodniczak, diecezjalny moderator domowego kościoła w archidiecezji katowickiej. Bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. I Państwo Ilona i Adam Kuźnik, małżeństwo, członkowie domowego kościoła, lekarze rodzinni. Witam serdecznie.
Cześć Boże.
Może od razu Państwo pozdrowią, kogo należy.
Chcielibyśmy pozdrowić tutaj naszych rodziców, którzy nas obdarzyli życiem.
Dziękujemy naszym rodzicom, że za wychowanie i za mądrość, którą nam przekazali.
Pozdrawiam i nasze dzieci, Agnieszkę, Madzię, Dorotkę, Kubusia, również naszych wszystkich przyjaciół, tych, którzy się teraz za nas modlą i nasz krąg domowego kościoła.
Ksiądz kogoś pozdrawia?
Tak chciałbym pozdrowić Ruch Światło-Życie i rodzinę domowego kościoła z archidiecezji katowickiej, szczególnie dokonie ewangelizacji rodzin, z którą współpracuję. Duszpasterstwo rodzin archidiecezji katowickiej, szczególnie nauczycieli kursów dla narzeczonych, przed nami małżeństwo. Jeszcze jeśli mogę, wspólnotę Ogień Boży Strój Wsi. To są wszyscy ludzie, którzy za nas modlą się tutaj i słuchają tej audycji. Także moich rodziców i moją siostrę z rodziną. I może taka informacja jeszcze na samym początku, że ja sobie tutaj włączyłem, mam możliwość odbierania maili czy czatu. Ci, którzy mają mojego maila, mogą także w ten sposób zabierać głos i być obecni w tej naszej rozmowie, tym spotkaniu, dyskusji.
Do tych pozdrowień członków domowego kościoła my się też przyłączamy.
Jako jego członkowie od lat 35.
Podejmujemy dzisiaj temat, jak żyć z darem płodności i cierpieniem niepłodności.
Tak, kochani rodzice. To był właściwie temat rekolekcji, które ksiądz i para małżeńska obecna tutaj w studiu zaproponowali w swoim środowisku i które prowadzą. A sam temat jest bardzo, bardzo istotny. Już nieraz mówiliśmy o tym właśnie, jak żyć z darem płodności. Natomiast teraz może troszeczkę większy nacisk kładziemy na temat, co robić z cierpieniem niepłodności ze względu na coraz większą rangę tego problemu wśród małżeństw, również właśnie w Polsce. I jeszcze nie wszystkie, że tak powiem, drogi są przetarte w tej materii. Małżonkowie są w swojej bezradności, niekiedy i cierpieniu pozostawieni samym sobie, co nie powinno mieć miejsca. Dlatego tym tematem troszkę częściej się ostatnio zajmujemy. I jeszcze chciałem, zanim zaczniemy ten temat, prosiłbym naszych gości o podanie stron internetowych, na których coś można znaleźć w tym temacie interesującego.
Strony internetowe, które dedykowane są szczególnie dla małżeństw modlących się o potomstwo, to ja przede wszystkim polecałbym stronę Abraham i Sara. To jest strona, która wiele mówi na temat radzenia sobie z trudnościami życia w sytuacji bezdzietności i proponuje właśnie rekolekcje, które odbywają się w Krakowie, organizowane przez Abraham i Sara, i są też informacje o naszych rekolekcjach w Koniakowie.
Jeszcze mówiliście o stronie Adonai, prawda? www.adonai. To też nasi goście, prelegenci byli i jeszcze będą, którzy tę stronę prowadzą. adonai.pl, tam też pl i pisane razem Abraham i Sara. Abraham przez Samoa.
Tak.
Przypominam. Dobrze, no to w takim razie, jak żyć z darem płodności i cierpieniem niepłodności? Zaczyna ksiądz. Mamy teologa, zaczynamy teologicznie.
Tak, przez 8 lat pracowałem, posługiwałem w domu rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie i tam rozpoczęły się rekolekcje dla par mających problemy z płodnością. One wtedy nosiły tytuł, jak żyć z darem płodności i cierpieniem niepłodności. i witam przed mikrofonami. Tak, chcę pozdrowić w sposób szczególny te pary, których ten temat dotyczy, które są dotknięte cierpieniem związanym z tym, często niezrozumieniem, poczuciem straty, odrzucenia, czy nawet ukarania przez Pana Boga. Pary, które próbowały, być może słuchają nas także pary, które próbowały począć dziecko w sztuczny sposób albo i dzięki temu je poczęły. Także te osoby, które towarzyszą na co dzień parom, które są bezdzietne, czasami nie wiedzą, jak się zachować, czy rozmawiać na te tematy. No także każdego z nas w jakiś sposób ten temat dotyka. Zaproponowaliśmy dla małżeństw rekolekcje, które mają na celu no przede wszystkim i modlitwę, zaproszenie Pana Boga do tej sytuacji, no sytuacji trudnej, po to, żeby odnaleźć siebie w takim innym planie Bożym, bo każdy zawierając małżeństwo generalnie no, zakłada, że te dzieci będą i to jest coś tak naturalnego, oczywistego, a tu jakiś inny plan. Rekolekcje są także okazją spotkania z tymi, którzy podobnie czują, przeżywają i spotkania, na którym można opowiedzieć swoją własną historię. To bardzo mocno wychodziło w ankietach i w rozmowach z małżonkami, że tutaj spotkali zrozumienie, mogli opowiedzieć swoją historię, nie byli nagabywani w sposób jakiś taki niewłaściwy. No i te rekolekcje ten cel spełniały. Myślę, że trochę taką lukę może właśnie wypełniają te rekolekcje i całe to duszpasterstwo, które się ciągle tworzy. To co takiego jest podstawowego, myślę, żeby to dla wszystkich słuchaczy jest, myślę, wszystkich nas dotyczy, czy nawet ktoś jest tak jak ja celibatariuszem, to że powołaniem podstawowym każdego człowieka jest powołanie do miłości. I wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boży jako mężczyzna i kobieta. I jako tacy jesteśmy Bożym obrazem. I małżeństwo samo w sobie jest czymś, takim darem Boga, jest kompletnym, pełnym. Małżeństwo nie jest niepełne, jeśli tam nie ma dziecka, mimo że może jest odczucie pustki, ale to właśnie oni dwoje, małżonkowie, są obrazem Boga, nie troje, czy tam więcej osób z dzieckiem. I to małżeństwo, jemu jako małżeństwo nic nie brakuje. I też to, co ważne, żeby powiedzieć na samym początku, to małżeństwo jest właściwym miejscem, miejscem, w którym może się począć dziecko, właściwym miejscem przyjęcia dziecka, ponieważ małżeństwo jest związkiem właśnie trwałym, gdzie bezpiecznym, gdzie dziecko może być przyjęte. Ale życie też pokazuje, że Bóg daje dzieci tym parom, które nie mają sakramentu małżeństwa. Czasami w wyniku życia niemoralnego też może się począć dziecko gdzieś poza małżeństwem. Też tak bywa, a tu w małżeństwie nie. W jakiś sposób dziecko także wtedy się pojawia. No i naturą małżeństwa jest to, i tu nie mówimy już o małżeństwach osób wierzących, także niewierzących, jest to, że miłość chce się dzielić, chce dawać życie, chce być płodna. Jak w Biblii, płodność jest błogosławieństwem. I wszyscy, nawet niewierzący, przeżywają posiadanie dziecka jako wielki dar, a jednocześnie jego brak jako jakiś dramat, jakieś cierpienie i przekleństwo może nawet tego rodzaju. To, co tutaj chcemy jasno powiedzieć, o czym mówi Pismo Święte, to właśnie, że dziecko jest darem Boga, każde dziecko. Nie tylko to zdrowe, nie tylko to chciane i nie jest ono własnością rodziców. Pierwsze błogosławieństwo, które Pan Bóg mówi, to właśnie płodność, która jest darem. Takie porównanie możemy uczynić, jak mówi, jak świat to traktuje, a jak mówi Słowo Boże. Świat mówi, że dzisiaj masz prawo do dziecka, a tutaj nauka Kościoła mówi, że dziecko jest darem. To nie jest prawo, ale dar. Niekiedy świat traktuje tak, dziecko mówi, że ono jest moją własnością, do mnie należy. A tutaj Biblia pokazuje inaczej, że dziecko jest darem Boga, do niego należy i nie musi realizować jakichś planów, ambicji rodziców, ale plan Boży. Dalej świat mówi, że człowiek sam może ustanawiać to, co jest moralnie dobre czy złe. Natomiast my mówimy, że nie, że to Bóg jest autorytetem i on ustanawia to, co jest dobre i co jest złe. Świat ma problem też, tak mówię świat, ale wiemy, myślę, o co chodzi. z cierpieniem, co z nim zrobić. Oczywiście no, trzeba je zlikwidować za wszelką cenę, bo cierpienie jest złem. No, Kościół mówi również, że cierpienie jest złem, ale my go nie unikamy, nie omijamy go za wszelką cenę. Raczej staramy się spojrzeć w tę sytuację właśnie z zapytaniem, Panie Boże, czego Ty chcesz? Jaki jest tutaj Twój plan? I gdy popatrzymy na pewne historie biblijne, ja tylko przypomnę te trzy takie najbardziej znane, takie wielkie małżeństwa, że tak powiem, i na wielkie historie, to zaczynają się od par, które mają problemy z poczęciem dziecka. To jest Abraham i Sara i ich syn Izaak, to jest syn obietnicy. Sara przecież miała wtedy 100 lat, gdy on się urodził. Inna sytuacja to Anna, matka Samuela, wielkiego proroka Izraela. Też płakała nad swoją niepłodnością, bezdzietnością, przeżywała ją jako coś dramatycznego. I Elżbieta, żona Zachariasza, matka Jana Chrzciciela, też w późnym wieku poczęła dziecko. To pokazuje, że czasami ta bezpłodność tutaj jest jakimś Bożym planem, trudnym, niezrozumiałym, ale przez który realizują się jakieś inne zamierzenia Boże. Jeszcze chcę zacząć od raju, bo od początku i wspomnieć, że w raju były dwa drzewa, drzewo poznania dobra i zła i drzewo życia. I wiemy, co się stało z drzewem poznania dobra i zła. Człowiek wyciągnął rękę po ten owoc. Jest to pewien symbol. W raju zostało jeszcze drzewo życia. Usłyszałem taką historię, nie wiem, czy bibliści by się ze mną zgodzili tutaj, ale to drzewo poznania dobra i zła jest takim symbolem, że człowiek nie ustanawia tego, co jest dobre i co jest złe. Natomiast drzewo życia zostało w raju jeszcze nienaruszone. I ta hipoteza mówi tak, że dlatego Pan Bóg wygnał człowieka z raju, ponieważ ten mógłby sięgnąć po to drzewo życia. I chyba nie powiem czegoś takiego za dużego, jeśli powiem, że dzisiaj właśnie to robimy. Sięgamy po to drzewo życia, manipulujemy przy życiu i genetycznie, i w różny inny sposób, co przynosi skutki o wiele bardziej tragiczne, straszne. Wiemy, jakie skutki były tamtego grzechu, zerwania owocu drzewa, poznania dobra i zła. Jest to owoc drzewa życia i myślę, że ten temat dzisiejszy i temat, który nie będziemy go rozwijać, ale temat właśnie kiedy chcemy wydrzeć życie za wszelką cenę, to chyba ocieramy się gdzieś o tą granicę, którą Bóg ustanowił, jaką jest drzewo życia. Biblia jednoznacznie mówi, to w wielu fragmentach, że dziecko jest darem i gdy Ewa poczęła pierwszego swojego syna, urodziła Kaina, wypowiada takie słowa. Mówi, otrzymałam mężczyznę od Pana, to jest 4 rozdział Księgi Rodzaju. Otrzymała mężczyznę od Pana, nie ma na myśli Pana Adama tutaj, prawda, swojego męża, ojca dziecka, ale ma na myśli Boga. Jest to dar Boży. Wielokrotnie to widać w wielu momentach Pisma Świętego. No i taka logika też jest przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, kiedy małżonkowie, jeszcze wtedy już narzeczeni, jeszcze przez ten moment nowożeńcy słyszą pytanie, które zadaje kapłan. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? To pierwsza część mówi, czy chcecie z miłością przyjąć, więc przyjąć. Każdy człowiek ma prawo być przywitany, każde dziecko. Czy zdrowe, czy nie, czy oczekiwane, zaplanowane, czy też nie i którym was Bóg obdarzy. Gdy prowadzimy nauki dla narzeczonych, to akcentujemy ten moment właśnie, myślę, to jest dobry moment, kiedy przed zawarciem małżeństwa, kiedy stawiamy to pytanie, a jeśli dziecka nie będzie, jeśli Bóg was obdarzy dzieckiem, ale będzie chciał obdarzyć was w inny sposób, może nie przez naturalne zrodzenie tego potomka, może w innym czasie, dużo później i przez cierpienie jakąś drogę bezpłodności przez jakiś dłuższy czas, czy też nie będzie was chciał obdarzyć dzieckiem w taki sposób naturalny, może będziecie zaproszeni do płodności innej, płodności duchowej, bo też istnieje taka. Także myślę, że jest to takie bardzo ważne pytanie, że dziecko nie jest czymś, właśnie do czego mam prawo, ale jest kimś niezależnym, suwerennym darem i małżonkowie no, mogą, powinni być otwarci na ten Boży plan. I ostatnią rzecz, którą chcę zacytować, to jest z Humane Vitae w temacie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jest takie zdanie, które mówi o tym, że małżonkowie nie mogą na własną rękę, dobrowolnie, w niezależny sposób określać poprawnie moralne metody postępowania, ale swoje postępowanie mają dostosować do planu Boga Stwórcy. Tu jakby po tych wszystkich zasadach takich podanych, tam jest mowa o tym, że małżonkowie powinni z taką pokorą przyjąć to plan Boży. My nie wiemy, jaki on jest, my go odkrywamy w miarę. Jest tu zaproszenie do pewnej takiej pokory. Czego ty, Panie Boże, ode mnie chcesz? Dla większości małżonków to jest pytanie, być może pytanie, ile mamy mieć dzieci, kiedy mamy dzieci mieć, jakiś trud przyjmowania ich, a dla niektórych jest to no, temat cierpienia związanego z tym, że no, tych dzieci nie ma, nie pojawiają się i co wtedy?
To tyle tytułem wstępu przez duszpasterza księdza Jarosława Ogrodniczaka. A teraz mamy małżeństwo, małżonków, którzy są również i rodzicami, i lekarzami. Państwo Ilona i Adam Kuźnikowie. Pan Adam na początek.
Ja mam powiedzieć o tym, co w czasie naszych rekolekcji, co jeszcze dzieje się w czasie naszych rekolekcji, o czym jeszcze rozmawiamy z uczestnikami, jakie jeszcze tematy są rozważane. I dobrze, dziękuję księdzu, że przedstawił nam ten początek. Ja jeszcze wrócę do celu, żebyśmy cały czas pamiętali, co jest naszym celem. Ja jestem wdzięczny księdzu, bo to inicjatywa księdza Jarka była, żeby takie rekolekcje powstały i że my mogliśmy w nich uczestniczyć. Ja traktuję, że nasz udział w nich to właściwie nie był jako tych, którzy coś wielkiego tam dają. Ja wiele czerpałem za każdym razem i nasze małżeństwo czerpało za każdym razem. I za każdym razem było to stawianie naszych pytań o naszą płodność i modlitwa o naszą rozwijanie naszej płodności. Celem tych rekolekcji dla mnie ciągle było to, żeby modlić się o dzieci. Modlić się o dzieci, no już mamy 4 dzieci urodzonych i jeszcze 1 dziecko w raju. A dalej modlimy się za nasze dzieci, te, które są, i za te wszystkie dzieci duchowe, którymi się w jakiś sposób zajmujemy. Więc modlimy się o dzieci dla nas, modlimy się o dzieci dla naszych uczestników, te małżeństwa, które się do nas zwracają o pomoc. I modlimy się o rozeznanie drogi życiowej, rozeznanie, jaki plan ma dla nas Pan Bóg, bo stawia przed nami czasem trudne zadania. Nam dał wspaniałą 4 dzieci, które nam się urodziły. Dał nam też, pozwolił, dopuścił sytuację, że jedno dziecko nie zdążyło się urodzić i po poczęciu poszło do nieba. Każde z tych wydarzeń dla nas było wielkim. Musieliśmy sobie odpowiedzieć, jaka jest dalsza rola nasza. I tak samo modlimy się za naszych uczestników rekolekcji, żeby oni rozpoznali tę rolę. I o tym chcemy rozmawiać z naszymi uczestnikami rekolekcji. I chcemy się z nimi spotkać, żeby jako ludzie zobaczyć się, usłyszeć się, żeby słuchać, żeby przeżyć, poczuć bliskość, obecność drugiej osoby, która się razem z nami modli, która za nas się modli, która razem z nami przeżywa coś. Być może to miało sens, że jedno z naszych dzieci nie mogło się urodzić, tylko poszło po prostu do nieba, żebyśmy mogli współczuć, współprzeżywać razem z naszymi uczestnikami naszych rekolekcji niektóre ich przeżycia rozumieć. Początkiem rozważań na rekolekcjach, pierwszym tematem pojawiającym się następnego dnia, bo ksiądz przedstawił to, co działo się na samym początku rekolekcji zawsze i tak pewnie będzie znowu w kolejnych rekolekcjach. Początkiem następnych rozważań to było przyjrzenie się męskości i kobiecości. To takie warsztaty, właściwie bardzo radosne i nawet czasem wybuchy śmiechu w czasie tych warsztatów, bo rozważamy o psychologicznych różnicach, o psychologicznych aspektach męskości i kobiecości. Próbujemy scharakteryzować mężczyznę i kobietę i uczestnicy bardzo chętnie wyrażają swoje myśli na ten temat, swoje spostrzeżenia. Czasem są to zachwyt, czasem jest to właśnie uchwycenie jakiegoś zabawnego, wydaje się, różnicy, która sprawia, że to życie jest ciekawe, to życie małżeńskie, ale często jest to żal i można zrozumieć, okazuje się, że można dowiedzieć się, że inni też tak mają, że to nie tylko kobieta, która o tym mówi, że mąż jej nie rozumie, ona ma z tym problem, ale to już tak bywa w małżeństwie, że często mężczyzna nie potrafi zrozumieć kobiety.
I odwrotnie.
Jak mówi pan Jacek Pulikowski, fizycznie mężczyzna pasuje do każdej kobiety, ale psychicznie nie pasuje do żadnej kobiety. Małżeństwo jest takim pięknym spotkaniem, kiedy mogą się spotkać te dwa odrębne, bardzo różne światy i mogą sobie nawzajem pomagać, mogą się jednoczyć dzięki sakramentowi małżeństwa, dzięki Bożej myśli, która ich jednoczy, stala z powrotem w jedność. To jest ta pierwsza część. Odkrywanie różnic, zrozumienie, że te różnice są normalne i potrzebne i docenić je, akceptować je, potrafić się cieszyć tymi różnicami, które czasem w życiu codziennym są źródłem nieporozumień. Następnie przechodzimy w tej części psychologicznej do omawiania tych tematów, które już dotyczą małżeństw starających się bezskutecznie o dziecko. Małżeństw bezdzietnych, to jest tak zwana niezamierzona bezdzietność. Mówimy o potrzebach. Potrzeba rodzicielstwa, potrzebach psychologicznych. Potrzeba rodzicielstwa, potrzeba niezależności, potrzeba decydowania o swoim losie, kontroli nad własnym ciałem, nad wydarzeniami w życiu. Człowiek potrzebuje planować wydarzenia, chciałby wiedzieć, co go w życiu spotka i mieć w ręce swój los. Ma potrzeby i te potrzeby, to są potrzeby związane z płodnością. One tutaj, rodzenie się dzieci, to właśnie zaspokaja te potrzeby. Natomiast i one są bardzo wysoko, bardzo ważne są dla nas te potrzeby psychologiczne związane z rodzeniem dzieci. Kiedy taka potrzeba jest niezaspokojona, jak to się mówi w psychologii, frustracja potrzeby, dochodzi do frustracji, wtedy skutek jest bardzo silny, bardzo gwałtowne przeżycia temu towarzyszą, gwałtowne emocje. Ktoś, kto zaczyna przeżywać sytuację, że jego dziecko nie przychodzi na świat, nie rodzi się, zaczyna czuć się bardzo źle emocjonalnie, psychicznie. Czuje się chory. Czuje, jakby doznał porażki. Czuje się, jakby był napiętnowany w społeczeństwie. Czuje, jakby przeżył katastrofę. To jest taka reakcja na... I ta reakcja jest bardzo... Jest podobna do innych sytuacji, które... Do innych katastrof życiowych. Do innych takich urazów psychicznych. Są dwa rodzaje rozważań, jak psychologia może pomóc, jakie rozważania psychologiczne mogą dotyczyć małżeństw niepłodnych. Jeden rodzaj rozważań idzie w kierunku takim, czy są przyczyny w psychice, czy są psychologiczne przyczyny niezachodzenia w ciąży. Czy może być tak, że jest jakiś problem w psychice, jakiś błąd w ich myśleniu, w ich nastawieniu, i oni sami, ci małżonkowie, którzy długo czekają na dziecko i to dziecko nie przychodzi, mówią sami, właściwie obwiniając się, że pewnie to jest jakiś mój problem psychologiczny. Pewnie ja mam coś w psychice takiego. Albo słyszą to od otoczenia. To tak wprost mówi się, że są obwiniani, że za bardzo się nastawiają, że za bardzo chcą, że za bardzo się nakręcają. I czy to może być przyczyna niezachodzenia w ciąży? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie zostało właściwie dokładnie zbadane. Ale wielu ludzi tak myśli i nawet jeśli nie znamy na to odpowiedzi, to warto wspomnieć, że jest ten problem obwiniania się, że obwiniają się nie tylko, że jestem, o czym zaraz powiem, kobiety myślą, że są niepełną kobietą, bo nie udaje się urodzić dziecka, to jeszcze obwiniają się, że to jest ich wina ich nastawienia, że za bardzo się, za bardzo o tym myślały, że za dużo oczekiwały tego, że będzie dziecko i teraz cierpią za to, że za bardzo chciały. Ale i o tym nie jesteśmy w stanie, ja nie jestem w stanie więcej odpowiedzieć na to pytanie, czy tak naprawdę jest. I no, niektórzy obserwują i tak twierdzą, że dzięki urlopowi, dzięki zapomnieniu o swoich czarnych myślach udało się zajść w ciążę, więc może coś w tym jest. Ale teraz dużo też mówimy o skutkach niepłodności, o skutkach niezachodzenia w ciąży, że taki stan tej życiowej katastrofy prowadzi do pewnych problemów emocjonalnych. To jest reakcja poczucia straty w różnych dziedzinach życia. I w zależności od... rozmawiam z wieloma małżeństwami, każde z nich troszkę inaczej reaguje. Nie ma takich samych ludzi. Mąż i żona są inni, a jeszcze to małżeństwo, stanowiąc jakby jeszcze inny organizm, inaczej reaguje. Jedni bardziej przeżywają to, że kiedyś sobie po prostu wyobrażali, że będą mieli dzieci i nagle ich wyobrażenia legły w gruzach. Nagle nie mogą sobie marzyć o dzieciach. O czym ja teraz będę marzył, jak nie mogę mieć dzieci? To było moje największe marzenie. Mówi mi pacjentka, ja nie wyobrażam sobie, żebym była szczęśliwa, jak nie będę miała dziecka. Albo dla niektórych nie do pomyślenia jest, że po prostu nie może ta osoba kontrolować reakcji swojego ciała, że nie wie, co się dzieje z ciałem. Bardzo często jako lekarz rodzinny słyszę pytanie, podstawowe pytanie w przypadku spotkania się z chorobą, to jest, dlaczego ta choroba się pojawiła? Jaka jest przyczyna tej choroby? Ludzie często chcą poznać przyczynę i poznanie przyczyny pozwala im coś uporządkować sobie, pozwala im coś zrozumieć. I poszukują tej przyczyny, dlaczego nie mają mieć dziecka. Poszukują przyczyny, dlaczego nie mogą mieć dziecka. Poszukują tej przyczyny w swoim zdrowiu, w swoim funkcjonowaniu organizmu, w swojej fizjologii. I poszukują tej odpowiedzi. Jak nie znajdują odpowiedzi, a nie zawsze jesteśmy w stanie dać odpowiedź. Często nasze odpowiedzi są takie częściowe. Tłumaczymy jakiś element tego zaburzenia, które nie prowadzi do tego, że nie mają dziecka, ale całości nie potrafimy wytłumaczyć tej pierwszej przyczyny. I to sprawia, że te osoby czują się niepewnie, bo nie wiedzą, co sądzić o swoim organizmie, co to ciało, w którym żyją, co ono robi. Nie potrafią zrozumieć tego swojego ciała. Jest to także taka strata, że nie można przejść do kolejnej roli życiowej. Nie można zostać rodzicami. Nie można stać się tak naprawdę już dorosłym człowiekiem, który ma dzieci. Nie można realizować tych planów, kiedy człowiek zawsze sobie mówił, że ja jako rodzic będę to i to. I nie można tego zrobić, co zawsze się mówiło, że ja będę teraz dorosły, odpowiedzialny i będę robił z dziećmi to, co zawsze chciałem. Ta porażka wywołuje poczucie winy, o czym już mówiłem. I to uważam, że jest podstawowym zadaniem naszym na rekolekcjach, pomóc ludziom wybaczyć. Wybaczyć sobie nawzajem, wybaczyć samym sobie, wybaczyć Panu Bogu, wybaczyć najbliższym, nie nosić w sobie tego poczucia winy. Poczucie bezradności, poczucie utraty sensu życia, bardzo niską samoocenę i małe poczucie własnej wartości. I poczucie, że się jest wykluczonym ze społeczeństwa, że jest jakieś towarzystwo, które ma dzieci, a my jesteśmy poza tym głównym nurtem. Właściwie mówi się troszkę o kobietach więcej, bo jest to może bardziej zbadany temat. Kobiety więcej mówią o tym swoim przeżywaniu, więc trochę więcej wiemy na temat tego, jak to przeżywają kobiety, że są niezrozumiane. Często mają pretensje do mężów, że mąż nie potrafi zrozumieć tego, co przeżywa, albo najbliższe otoczenie. Tu też rekolekcje, gdzie mają okazję porozmawiać z innymi, pomagają w tym poczuciu poczuciu, że są zrozumiałe, że są zrozumiane.
To znaczy rekolekcje rekolekcjami, ale teraz jesteśmy w radiu.
Tak.
I ta audycja również, przez tą audycję chcemy dotrzeć do tych małżeństw, które mają ten problem. Ksiądz coś chciał? Proszę.
Ja tak powiem, bo tu Adam tak, pan Adam tutaj tak naukowo tutaj tak mówi i te psychiczne takie różne uwarunkowania. Ja powiem tak jako taki, może laik trochę, czy to laik, ale jako ksiądz. To, co mnie tak uderzało i poruszało głęboko, to rzeczywiście takie niezrozumienie i takie odkrycie, taka oaza zrozumienia w spotkaniu z ludźmi, którzy chcą rozmawiać na ten temat, ludzi, którzy nie wchodzą z butami w sumienie, którzy nie proponują od razu jakichś takich rozwiązań gotowych, typu właśnie, a zaadoptujcie dziecko. To, co mi osobiście dało to spotkanie, to takie odkrycie, jak rozmawiać, jak nie rozmawiać, i posłuchanie tych par pozwoliło mi jakby zobaczyć właśnie to, co jest ukryte pod może jakąś, nie wiem, maską uśmiechu, jakiegoś tam dobrego wychowania, że jest to ogromny ból. A mimo tego trzeba rozmawiać i dzisiaj na kolędzie w takich spotkaniach dosyć krótkich, gdy jako duszpasterz chodzę od domu do domu, gdy widzę taki temat albo go czuję, że to tam jest, bo para ma, nie wiem, 8-10 lat małżeństwa i nie mają dzieci, rozmawiam na ten temat. I muszę powiedzieć, że to są bardzo ciekawe rozmowy i takie głębokie, gdzie rzeczywiście ludzie się odkrywają nagle. Okazuje się, niekiedy już są w jakichś próbach. No to tutaj pan Adam ma więcej może takich sytuacji z racji właśnie leczenia, ale przed duszpasterzem też się otwierają, mówią tak, rodzina nas namawia, żeby adoptować. Oni już nie potrafią tego tematu, czują się nieuszanowani, jakby te granice są przekraczane. I powiem tak, ja to tak widzę z boku, jest to duży ból i duże takie niezrozumienie. Niezrozumienie. Jeżeli ktoś zagaduje, to niestety często w taki sposób, mam wrażenie, tak teraz generalizuję, ale niektórzy za bardzo z butami wchodzą w ten temat.
Niekiedy wręcz krzywdzącą, mówiąc, tyle lat i ciągle sobie chcą się dorobić, a dzieci to co? Prawda? Jakieś i kpiące, jakieś takie uwagi, a tymczasem wielki ból w sercu tych małżonków. I zarazem nie będą się każdemu tłumaczyć przecież. Także trzeba bardzo ostrożnie z tym tematem. Proszę bardzo.
Nie chciałbym sprawiać wrażenie, że mówimy tylko o kobietach. Mhm. Mężowie, którzy wspieracie wasze żony cierpiące z powodu braku potomstwa, jesteście, ci, których spotkałem, jesteście bardzo często wspaniałymi mężami, którzy... Jesteście towarzyszącymi żonie cierpiącej, staracie się rozwiązać problem, ale czasem nie jesteście w stanie tego rozwiązać, nie jesteście w stanie pomóc. Po prostu ten problem nie udaje się go rozwiązać w tej postaci, żeby doszło do poczęcia. Szukacie lekarza, szukacie jakie zrobić badania, szukacie gdzie by pojechać z żoną i wyleczyć się z tej choroby i dobrze, ale czasem stajecie wobec problemu, kiedy jesteśmy wszyscy bezradni. Chciałbym powiedzieć, że jesteście, dobrze, że jesteście mężami waszych żon i chciałbym, żebyście nie tracili poczucia własnej wartości, nawet jeśli okazuje się w badaniach, że to prawdopodobnie po stronie męża jest powód, że nie zachodzi małżeństwo w ciąży, że nie rodzi się dziecko, obniżone parametry nasienia. To nie znaczy, że jesteście gorszymi mężczyznami, to nie znaczy, że macie mieć poczucie niższej wartości. To nie świadczy o waszej męskości. To, że nie udaje wam się w waszym małżeństwie urodzić dziecka. Wiem, że często bardzo ważna sfera wasza cierpi. Kiedy dłuższy czas czekacie na dziecko, sfera pożycia małżeńskiego staje się coraz trudniejsza. To, co na początku małżeństwa było piękne, zachwycające, cudowne, pociągające, staje się trudne, staje się czasem tak trudne, że zniechęcające. Bo możecie tracić mniejszą, a przynajmniej mniejszą satysfakcję odczuwać z pożycia seksualnego. Więc trzeba wiele rzeczy odbudować, trzeba wiele rzeczy odzyskać utraconych przez to zmaganie się z stanem niepłodności. Dlatego też właśnie cenne było dla mnie w każdych tych rekolekcjach odbudowanie tej relacji, odnawianie tego pierwszego zachwytu nad tym, że jesteśmy mężem i żoną, że dobrze, że jesteśmy razem. Chcę powiedzieć, że sposoby radzenia sobie z niepłodnością, no to oferujemy leczenie i w tym, co my oferujemy, a jest to na przykład naprotechnologia, czyli pomoc parom niepłodnym poprzez doprowadzenie do naturalnej prokreacji. Oferujemy właśnie też pomoc w radzeniu sobie z tymi problemami psychologicznymi. No i oferujemy wspólną modlitwę na rekolekcjach. Bo te problemy psychologiczne to są takie etapy. Mówi się, że to jest tak, jak jest z przeżyciem ciężkiego urazu, ciężkiej traumy, ciężkiego doświadczenia utraty, żałoby. Kiedy człowiek traci wiarę w to, że będzie miał dziecko, kiedy człowiek traci to szansę na posiadanie dziecka, to przeżywa kilka etapów. Najpierw przeżywa proces zaprzeczenia. Najpierw nie wierzy w to, że to jego dotyczy i próbuje znaleźć dowody na to, że pewnie już będzie dobrze, że następne badania okażą się dobre, że to pomyłka. Jeżeli dalej okazuje się, potwierdzają się pierwsze badania, że nadal nie udaje się zajść w ciążę, wtedy pojawia się gniew, wtedy pojawia się skarżenie się na sytuację, wtedy pojawia się bunt przeciwko Panu Bogu, wtedy pojawia się poczucie niesprawiedliwości i skrzywdzenia. A następnie człowiek zaczyna się targować i zastanawiać się, co jeszcze mam zrobić, do jakiego lekarza mam pójść, czy mam może pójść na pielgrzymkę albo adoptować dziecko, żeby zostało to wynagrodzone poczęciem dziecka. Jeżeli i te sposoby zawodzą, człowiek wpada w smutek. Dochodzi do tego stanu, kiedy stwierdza, że już jest bezradny, że już nic nie poradzi i że jest beznadziejnie. I te wszystkie etapy podobno są jakby naturalnym stanem człowieka i nie można powiedzieć, że ktoś źle to przeżywa. Jeżeli pojawiają się te etapy, to jest to wasz normalny stan ludzkiej duszy, który reaguje na utratę. Nie należy się tego bać, nie należy się tego wypierać. Trzeba to przyjąć, że tak to jest. Bo po smutku może dojść do wybaczenia, może dojść do akceptacji sytuacji, i dopiero wtedy można albo skutecznie się zacząć leczyć, albo skutecznie zacząć myśleć o adopcji dziecka, albo żyć dalej. Co prawda potrzeba pozostać niezaspokojona, ale człowiek zaczyna funkcjonować normalnie w tej sytuacji.
Przepraszam, więcej na ten temat, jak przeżywać trudne chwile, będzie mowa w audycji 19 listopada, którą poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog. Jak przeżywać trudne chwile. Przepraszam, proszę kontynuować.
Dziękuję, cieszę się, że ta przerwa nastąpiła, bo miałbym jeszcze powiedzieć coś o leczeniu i chciałem zapytać, czy jest taka potrzeba, czy w tym momencie powinienem powiedzieć coś o naprotechnologii.
To znaczy, może jeżeli będą słuchacze pytali, bo wiesz, wracając do tematu audycji, jak żyć z darem płodności, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że należy płodność rozpoznawać, prawda?
Tak.
I nie niszczyć jej za pomocą antykoncepcji, tylko rozpoznawać. I na to jest cały wachlarz różnie nazwanych metod, a chodzi właściwie o jedno, o poznanie fizjologii i zastosowanie to w domowym, że tak powiem, wykonaniu. Nie potrzeba wcale być do tego lekarzem. Są proste sposoby rozpoznawania i kierowania się już według własnego małżeńskiego uznania, czy w tym momencie chcemy począć dziecko, czy w tym momencie akurat do tego poczęcia dziecka raczej się wstrzymujemy. przyjmujemy, ale Panu Bogu nie zabraniamy. Jeżeli to dziecko nam da, to je oczywiście przyjmujemy z radością. Także to jeżeli chodzi o ten dar płodności. Natomiast to cierpienie niepłodności, coraz więcej mamy w Polsce już instruktorów, dyplomowanych instruktorów metody Creightona i można tam po prostu korzystać. Będzie chyba jeszcze o tym mowa, bo najpierw muszą być obserwacje, a dopiero potem udajemy się do ośrodka, który tą niepłodność będzie leczył. Czy coś jeszcze? Może pani Ilona coś by powiedziała?
Ja chciałam jeszcze wspomnieć, że ten czas rekolekcji to nie tylko właśnie taki czas smutku, to są też czas spotkań, wspólnych spacerów, wspólnego bawienia się, poznawania, bo tworzą się przyjaźnie też na tych naszych rekolekcjach. A my z mężem, będąc w domowym kościele, gdzie mamy też piękną diakonię życia, chcemy pokazać tym ludziom, tym małżeństwom, że są różne formy płodności, że nie tylko płodność polega na rodzeniu własnych dzieci, ale można być płodnym też w innym wymiarze. I cytujemy tutaj na rekolekcjach słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, że pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Te słowa tak bardzo nas poruszają i chcemy przekazywać je wszystkim, między innymi właśnie na rekolekcjach, które prowadzimy, że nikt nie powinien czuć się wyłączony z mobilizacji na rzecz nowej kultury życia, że odpowiedzialni jesteśmy za nią wszyscy. Przez tworzenie odpowiedniego prawa chroniącego życia, przez pomoc osobom w trudnej sytuacji, których życie jest zagrożone. Może to być bardzo różne formy: adopcja na odległość, adopcja duchowa, przez modlitwę w obronie życia, szerzenie nowej kultury, pokazywanie ogromnej wartości życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, inicjatywy promujące kulturę życia. Także chcemy uwrażliwić tych wspaniałych ludzi, którzy przyjeżdżają z nami na rekolekcje, też na te inne formy płodności, jeżeli jeszcze ich nie znają, żeby pokazać im krótko, ale żeby wspomnieć o tym, że mogą tą swoją płodność realizować w inny sposób. Zresztą oni pewnie też tak czynią i wiedzą o tym. Zapraszamy na te nasze rekolekcje również parę, która jest już po adopcji swojego syna i ona mówi świadectwo. Widzimy potem z różnych ankiet, które i słów, które do nas docierają, że to świadectwo jest dla tych par bardzo cenne, bo ci małżonkowie dzielą się po prostu tym, jak poradzili sobie właśnie z tym swoim cierpieniem, jak adoptowali dziecko. Dzięki temu mogą również spytać, jak technicznie do tego podejść, gdzie się zgłosić, jakie muszą kursy ukończyć, bo to wszystko jest, nie jest takie łatwe i ta para po prostu informuje ich też o tym, gdzie mają się zgłaszać, jak mają postępować. Także no, tych form, które proponujemy, jest kilka i myślę, że każdy coś tam dla siebie z tych par znajdzie.
Bo chodzi o inne formy płodności, czy powiedzmy inaczej nazywając służbę życiu w innej formie, nie tylko przez zrodzenie własnego potomstwa, ale służyć życiu, służąc chociażby innym małżonkom. Także tego pole do działania jest olbrzymie i braki, że tak powiem, kadrowe w tym zakresie też duże są. I jak żyć z darem płodności i cierpieniem niepłodności? To znaczy, jest trudno, ale żyć można, tak? Wniosek końcowy. No bo niektórzy bardzo ciężko to przeżywają, no bo takie są kolejne etapy, powiedzmy, przechodzenia przez te trudy. Ale właśnie, czy Kościół w jakiś sposób duszpasterski udziela tutaj pomocy tym małżeństwom?
Cieszę się, że możemy powiedzieć o tym, że jest taka pomoc, bo rozwijają się duszpasterstwa. To jest jedno miejsce, już tutaj wspomniane, rekolekcje raz w roku, rekolekcje w domu rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Ale tutaj na Śląsku, u nas w Michałkowicach, to są Siemianowice Śląskie, u sióstr Bromeuszek spotyka się taka grupa raz w miesiącu. Duszpasterzem jest ksiądz Kazimierz Musioł, którego serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że w tej działce tutaj posługuję z radością. Tam są raz w miesiącu spotkania i na parafii Michałkowice tutaj można znaleźć informacje na wielu plakatach w parafiach. Na stronie Abraham i Sara ta strona służy troszkę jak taki portal, gdzie te wszystkie duszpasterstwa tam są umieszczane, więc tam można szukać pomocy. I myślę, że tu właśnie u lekarzy, którzy zajmują się tym tematem leczenia niepłodności, tak jak pan Adam i inni, no to są miejsca, gdzie mogą znaleźć, to są dobre miejsca.
Mówimy tu o leczeniu niepłodności, a nie o in vitro, czyli po prostu ignorowaniu płodności małżonków, tylko posługiwaniu się metodami weterynarii, by powołać do istnienia no nie jakąś tam krówkę czy cielaczka, tylko człowieka. Aż człowieka, to jest zasadnicza różnica, prawda, proszę księdza? Kwestia godności osoby ludzkiej.
Oczywiście, no to są te tematy bioetyczne, które budzą dzisiaj wiele kontrowersji. My mówimy tutaj właśnie o tym, że dziecko jest darem i nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudna nauka dla wielu par. Niekiedy taką okrężną drogą małżonkowie do tego dochodzą, bo no, są pary, które zgłaszają się nawet na takie rekolekcje, niekiedy już po próbach jakichś in vitro, jakby wrócili znowu do tego pierwszego pytania, co w takim razie, Panie Boże, czego od nas chcesz, skoro nie mamy tego dziecka? No, to są trudne sytuacje.
To może poprosimy teraz słuchaczy o kontakt z nami, by ewentualnie postawili tutaj Państwu jakieś pytania, czy uzupełnili ten temat, tak?
I można się także kontaktować przez Facebooka, czy na pocztę internetową.
A Facebook, jaki tam adres?
Na moim koncie po prostu Jarosław Ogrodniczak. Myślę, że to można znaleźć.
Facebook Jarosław Ogrodniczak, ksiądz.
Ksiądz, tak.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla użytkowników tej sieci to są numery bezpłatne. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Kochani rodzice, dzisiaj temat dla audycji dla małżonków i rodziców. Jak żyć z darem płodności i cierpieniem niepłodności? Naszymi gośćmi są duszpasterz rodzin ksiądz Jarosław Ogrodniczak oraz małżonkowie i zarazem lekarze państwo Ilona i Adam Kuźnikowie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże. No. Witam.
Dzwoni Kamil z Niemczy, to jest województwo dolnośląskie, diecezja świdnicka.
Witam serdecznie.
Przyznam się szczerze, że mam dopiero 19 skończonych lat, ale dla mnie, jako dla katolika, dla rzymskiego katolika, jest bardzo ważne to, o czym dzisiaj państwo rozmawiacie, dyskutujecie, a mianowicie życie. Życie, no każdy z nas niby zdaje sobie sprawę, że życie, ale widzimy przez to wszystko, co dzisiaj się dzieje, przez tą politykę, przez gender, przez związki partnerskie, że życie jest marginalizowane właśnie w ten sposób, że pokazuje się, że panowie też mogą mieć dzieci, że mogą adoptować, że mogą być w cudzysłowie szczęśliwi. Tylko nie patrzymy, to znaczy my patrzymy, ludzie, którzy myślą i ludzie wierzący, my patrzymy, ale inni nie patrzą na życie właśnie w ten sposób, że po prostu, no, że dziecko ma prawo do szczęścia. Tylko patrzą właśnie ci ludzie na to życie z perspektywy tego, że rodzice potencjalni mają być szczęśliwi, nie to dziecko. Właśnie to jest coś strasznego, że ja chcę i ja zrobię wszystko, żeby mieć. Nie patrzę na to, że ten cel, który sobie obieram, że faktycznie, że on może być jednak no, grzeczny, że to poczęcie faktycznie się dokona, ale w jaki sposób? Z mojej pychy, z mojego egoizmu, że ja nie przyjmuję tego, co Pan Bóg mówi. Że Pan Bóg, no właśnie, że nie żyje tą Ewangelią, bo gdy żyję Ewangelią, to dla mnie to jest oczywiste, że nie można zrobić wszystkiego, że nie można iść po trupach, żeby osiągnąć tego celu, czyli posiadania dziecka. Ja dziękuję Państwu za ten temat, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Właśnie, że lekarze, którzy są ludźmi wierzącymi, że oni potrafią mówić, jaka jest prawda. Że to życie musi być pielęgnowane, ale nie w taki sposób, że ja chcę to dziecko przyjąć, ale zrobię wszystko, żeby je mieć. Tylko Panie Boże, ja się Tobie oddaję i co Ty uznasz, to ja wszystko zrobię. Nawet jeżeli tego dziecka nie będę mógł mieć, czy nie będę mogła mieć, ja zrobię wszystko, żeby tą wolę Twoją przyjąć. Jeżeli Ty mi to dziecko dasz, ja będę z tego szczęśliwy, ale nie zrobię wszystkiego. Nie będę szedł po trupach, żeby te inne dzieci, które tak samo miałyby mieć prawo, te komórki, czyli dzieci, które tak samo mają prawo do życia, żeby one były tracone, żeby ginęły.
Tak, Panie Kamilu, dziękujemy za ten głos, Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Panu za to świadectwo takiego no, stanięcia mocnego po stronie życia, bo rzeczywiście no, to, co już tutaj wspomnieliśmy, każde dziecko jest darem. No i życzę Panu takiego mocnego dawania tego świadectwa, stanięcia po stronie życia. Tak sobie myślę, jak tak słucham Pana, tak bym siebie słyszał tam kiedyś, z takimi właśnie ideałami. No daj Bóg, żeby spotkał Pan wspaniałą kobietę i miał małżeństwo i właśnie takie otwarte na Pana Boga, na jego wolę.
Albo wybrał inną drogę.
Albo jak Pan Bóg zmieni, to ten plan, znaczy inaczej ten plan będzie się realizował. W każdym razie każda ta droga jest jest drogą płodności ojcostwa. Czy to będzie nawet życie celibatariusza, czy właśnie życie w małżeństwie. Jest ono służbą życiu. Także dziękuję za ten głos. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Ewa z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy Panią.
Chciałabym się podzielić tym, że no długo czekaliśmy na dziecko, bo aż 13 lat do poczęcia. Urodził się po 14 latach małżeństwa. nasz syn, wspaniały zresztą. Dziękujemy Bogu za niego. Długo czekaliśmy, nigdy nam lekarze nie powiedzieli, że nie możemy mieć dzieci. Pani doktor radziła kiedyś wyjechać w ciepłe kraje, no ale wówczas nie było to takie możliwe. Na urlop, nie mogliśmy wtedy akurat pozwolić sobie na to, bo to były lata 80., więc nie było tak łatwo wyjechać. W każdym bądź razie ten czas oczekiwania, oczywiście był to również czas modlitwy, próśb nie tylko przez nas zanoszonych do Matki Bożej, do Pana Boga, ale, przepraszam, się wzruszyłam, ale jak widać nie było to na darmo. Przy czym też chciałabym wszystkim oczekującym na dziecko poradzić, żeby się cieszyli tym, że inni mają dzieci. Bo no nie wiem, może to, że nie miałam własnego dziecka przez tyle lat, to jednak umiałam cieszyć się z tego, że rodzą się dzieci w rodzinie, że rodzą się dzieci u moim koleżankom, kolegom. Potrafiłam z tymi dziećmi bardzo szybko nawiązywać kontakt. I to, że wywodzimy się, jesteśmy w dalszym ciągu związani z grupą Rodziny Rodzin. Prowadzi nas ksiądz Feliks Folejewski. Nawet sam ksiądz powiedział, jak ty to robisz, że nie zazdrościsz, bo to jest takie uczucie, że się zazdrości innym matkom, że mają dzieci, że nie zazdrościsz tym innym matkom, tylko potrafisz się tak bardzo cieszyć z tego, że inni mają dzieci. I chciałabym wszystkim oczekującym życzyć tego, żeby potrafili się cieszyć również z tego, że innym rodzą się dzieci, mimo że my nie możemy na razie mieć. Ale jak widać, dla Boga nie ma nic niemożliwego, bo po tych 13 latach oczekiwań nagle, nieprzewidzianie, narodziło nam się, poczęliśmy dziecko, o czym nawet nie pomyśleliśmy, bo ja myślałam w wieku 40 lat, skończyłam 40 lat, jak urodziłam tego syna, że po prostu się starzeję, jak zostałam. Także w każdym razie cieszę się bardzo, że się urodził nasz syn i chciałabym, żeby się inni również cieszyli z tego, że innym się rodzą dzieci i ta radość z tych narodzin jest taka współdzielona z innymi. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo pani Ewo za świadectwo pani życia.
Dziękuję bardzo. Tutaj także się odzywają słuchacze i nie wiem jak to nazwać, facebookowicze. Danuta pisze, NAPRO to metoda dająca nadzieję małżeństwom. Ona pracuje, tutaj pisze, dzięki niej moja respondentka z Dlaczego Jezus, to jest taki serwis internetowy, razem z mężem doczekała się maleństwa. Byli tak zdesperowani, że nawet chcieli spróbować metodą in vitro. Okazuje się tutaj już, to już mój komentarz, mają dziecko. I jeszcze pisze Emilian, dwa razy byłem leczony chemią, dwa razy proponowano mi bank nasienia i ewentualną inseminację, łamane przez in vitro. Po rozmowie z jednym mądrym kapłanem poszliśmy, jak to nazwał, odwagę wiary. Po moim niezwykłym dojściu do zdrowia, gdzie lekarze skreślili moją płodność, poczęliśmy Tobiasza rok temu. Pan go zabrał szybko, nie wiemy czemu, ale ufamy mu. Teraz jesteśmy w NAPRO oraz zapisani na kurs adopcji na wiosnę przy katedrze w Katowicach. Otwieramy tak wiele furtek, jak wiele pan zechce wykorzystać, niech się jego wola stanie. Pozdrawiam Emilian z żoneczką. Dziękuję wam za to świadectwo.
Mamy
telefon kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Pokój i dobro. Z tej strony Hania z Wielkopolski.
Witamy. Szczęść Boże.
Ja z kolei jestem już 21 lat w małżeństwie. Niestety nie doczekaliśmy się dzieciątka, ale zadzwoniłam po to, żeby powiedzieć, że nawet po 21 latach oczekiwania, takiego chwilami mocno intensywnego, chwilami mniej, bo to różne etapy małżeństwa przychodzi, potrafimy być szczęśliwym małżeństwem, dobrym małżeństwem i cieszyć się sobą nawzajem. Oczywiście to był długi proces, nasze małżeństwo było lepsze, raz gorsze, ale też bardzo mi się podobało to, co powiedziała moja poprzedniczka. Potrafię się cieszyć, potrafimy obydwoje z mężem się cieszyć i gratulować osobom tym, którzy się doczekali dzieci. No niestety, gdzieś raz po drodze, w tym wielkim ferworze chcenia, bo tak to można nazwać, zdecydowaliśmy się na proces nie in vitro, ale inseminacji. I muszę powiedzieć tutaj głośno i wyraźnie wszystkim paniom, które czekają, aby jeżeli mogą, to się temu procesowi nie poddawały. Dla mnie to było coś takiego, nie potrafię nawet do dzisiaj tego nazwać, po prostu taka maszynka. Tam mnie lekarz zaprosił, tam mi się kazał położyć, to tak, to tak. Nigdzie przy tym nie było męża, nigdzie nie było miłości. I jak po tym całym procesie okazało się, że jednak nie udało się to poczęcie w ten sposób, to muszę Państwu powiedzieć, że byłam niezwykle szczęśliwa, bo nie wyobrażałam sobie, że tak rzeczywiście by mogło w cudzysłowie powstać moje dziecko, bez udziału w zasadzie tego mojego męża przy mnie. Także różne są koleje, etapy bycia niepłodnym, różne są spotkania, rozmowy, no ale no chyba jednak najważniejsze zawsze trwać przy kościele, mieć dobrych księży wokół siebie. My mamy to szczęście, że mamy wspaniałych franciszkanów niedaleko. No i przede wszystkim rozmowy, gdzieś tam ciągle rozmowy, rozmowy między sobą, rozmowy z bliskimi. No i też słuszna uwaga tutaj pana prowadzącego. Niektóre są naprawdę przykre spostrzeżenia ludzi z boku. Dlaczego nie adoptujecie? Dlaczego w taki sposób się zachowujecie? Przecież powinniście, bo możecie, bo tamto. No niestety, tak los się nasz pokierował, że jesteśmy sami, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, szczęśliwi.
No bo budujecie państwo relacje. Cały czas budujecie relacje między sobą i nie obrażacie się na siebie. To jest ważne. Bo jesteście małżeństwem sakramentalnym i Bóg wam w tym dopomaga, by być przykładem dla innych. Jak się kochacie?
No myślę, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo tak gdzieś tam po drodze zostało powiedziane, bodajże pan doktor mówił, że więcej ta kobieta, bo ta kobieta chce. No faktycznie, tam nawet było coś takiego, że mój mąż fajnie to skomentował, że kobieta chce, bo kobieta więcej o tym, a mój mąż mówi, bo kobieta więcej o tym mówi. No faktycznie, no kobieta więcej o tym mówi, bo gdzieś bardziej do tego dąży. Ale chcę powiedzieć ze swojego ogródka, ze swojego małżeństwa, że ci panowie, czy ci mężczyźni, oni też bardzo pragną. Też im to z tyłu w głowie ciągle chodzi i wspólnie to przeżywamy. To nie jest tak, że tylko kobieta i że tylko kobieta chce i kobieta do tego dąży. Bo jeżeli by to dziecko już było, no to co to by była za rodzina, jak to by było tylko w cudzysłowie dziecko tej kobiety? To tak. Takie też by było niepełne i mało fajne.
Oczywiście. Dziękujemy pani Haniu.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc, spokój i dobro. Coś ze studia? Odbieramy telefon, kolejny tak. Telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Łodzi, Janek. Ja chciałem opowiedzieć taką sytuację. Ja przez 14 lat nie mieliśmy dzieci. W międzyczasie przez 14 lat troje dzieci pochowałem, bo to wszystko było na zasadzie, a no nie udało się, a to za wcześnie, a to później było, ciąża obumarła. Ostatnie dziecko, które było trzecie z kolei, po cesarskim cięciu nam umarło po 2 dobach. No nie potrafili tego określić, co jak, no bądź w sztuce medycznej. Także przeżycia mieliśmy dużo. Ja ciężko zachorowałem, później człowiek nie wiedział, bo miałem nowotwora trzustki. Nie wiedziałem, czy te dzieci będą, czy nie. Każdy z każdej chwili, co przychodził, to życzenia, żeby były dzieci, żeby to i teściowa, i mama. I człowiek tak się męczył z tym wszystkim, no ale cały czas ufał Bogu. Modliliśmy się do Matki Boskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego. No i później w jakimś niedługim czasie, po badaniach, po wszystkim, no żona zdrowa, ja zdrowy. po chemioterapii, wszystko było okej. Okay. No tylko, żeby były dzieci. No i cóż, nie było, nie było. No i po 14 latach, jak to można określić, nie uważaliśmy na nic, no wpadliśmy. No i teraz mam syna, który ma już w tej chwili 20 lat. Jedynak, kształci się i cały czas twierdzę jedno, że wiara w Boga czyni cuda. I w tym momencie to, nie wiem jak to można inaczej określić, bo przeszliśmy bardzo dużo. Jestem po 3 nowotworach, żona jest po czerniaku, też żyjemy i cały czas ufając Bogu idziemy do przodu.
Tak, dziękujemy panie Janku za to świadectwo i współczujemy. Ale, że pan
ale to... jednak człowiek doszedł
wyszedł.
Do tego, że wyszedł i doszedł do tego, że to dzieciątko ma i szczęśliwi jesteśmy. W tym roku będzie 36 lat już po ślubie.
Gratuluję.
Rocznica tak, ładna.
Wspaniale. Gratulujemy
miłością,
tej wiary.
Miłością i z Bogiem zawsze.
No właśnie, gratulujemy tej wiary i zaufania, bo Pan Bóg może wszystko.
Oczywiście i dalej w to wierzę.
Tak, może powiem tylko, że to, co jest takiego niezwykłego w życiu Rysiu, w życiu Ludzika, Izeli, Martę, błogosławionych małżonków, rodziców świętej Teresy, oni stracili 4 dzieci. Zostało tych 5 dziewczynek. Niesamowite widać w tych listach, w tej korespondencji ich cierpienie, a jednocześnie takie zaufanie Panu Bogu i widzimy, że no, to przedziwnie Pan Bóg prowadzi to i rodzicielstwo, i straty, i no takie to są trudne rzeczy, a jednak w jakiś sposób to także się przyczyniło do ich wiary, zaufania Panu Bogu i wyprowadziło ich, można powiedzieć, na takie wyżyny świętości. Dziękuję za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Rzeszowa.
Witamy Panią.
Chciałam powiedzieć, że tak jak wiem, to małżeństwo zawiera się nie po to, żeby mieć dzieci, tylko po to, żeby być jednością w miłości. Przecież tak brzmi przysięga małżeńska. Nie ma tam nic o dzieciach. Małżeństwo, że które rzeczywiście się kocha i z tego powodu się łączy z sakramentem małżeńskim, oczywiście zakłada, że będzie tworzyć rodzinę, że pojawią się dzieci. I dlatego Bóg daje dzieci, ponieważ małżeństwo jest najlepszym środowiskiem dla następnego człowieka, którego Pan Bóg stwarza w momencie poczęcia. Po prostu Pan Bóg, stwarzając ludzi, wybrał ich sobie na współpracowników w tworzeniu innych ludzi. Tak to ja wiem, nie wiem, może myślę, że się chyba nie mylę, bo tak nie uczono. I teraz trzeba się strzec przed tym, żeby nie wychodziło na wierzch, że po to się ożeniłem z tobą, albo po to wyszłam za ciebie, żeby mieć dzieci. I to jest dla mnie najważniejsze. I to, że ja nie mam dzieci, to właściwie ja nie widzę sensu. Po co my właściwie jesteśmy razem? Po co to jest, po co my w ogóle współżyjemy fizycznie? No przecież to nie ma sensu. Po jakimś tam czasie, prawda, prób, bo ja jestem już stara. Mój mąż już nie żyje, ale ja jestem bezdzietna. W tych czasach, kiedy ja mogłam zajść w ciążę, nie było żadnych powodów do tego, żebym nie zachodziła. Może pokazywano mi tylko tak zwaną, jak się to pokazuje, skalę, że jest część, kiedy naprawdę nie można odkryć, dlaczego ktoś jest bezdzietny. I ja myślę, że chyba zupełnie zanikła bojaźń Boża. Bo jeżeli Pan Bóg nie daje nam w małżeństwie dzieci, mimo że się o to modlimy, to nie możemy powiedzieć, że jesteśmy nieszczęśliwi do niczego, małżeństwo nasze jest właściwie żadne. Ja wcale znowu tak w społeczeństwie nie widzę, że znowu tak poniewierano, czy tam źle patrzono na małżeństwa bezdzietne. Nie. Mi się wydaje, że ludzie postrzegają ludzi w ten sposób, czym oni są dla nich, bo my jesteśmy stworzeni dla innych, a nie dla siebie.
Właśnie, właśnie.
I teraz jest taka rzecz, że jeżeli jednak jesteśmy bezdzietni, no to się powinniśmy zastanowić w takim razie, co Pan Bóg dla nas przewiduje? Jaka jest Jego wola?
W co się włączyć?
Ja jestem lekarzem psychiatrą i tyle tylko powiem, że nie, że jeszcze starsza jestem, ale jeszcze praktykuję i mam długą praktykę i wiem, że nie mamy dzieci dla siebie. Znaczy, to wiedziałam, ale przekonuję się, słuchając innych ludzi. Czy mają jedno dziecko, czy dwoje, czy pięcioro, bywa tak, że, bo przecież my odchodzimy, znaczy ludzie, dzieci odchodzą, są dorosłe, ale one muszą mieć czas dla rodziców, nie tylko wtedy, kiedy są w jakiejś wielkiej potrzebie, ale kiedy wyczuwamy, że ten czas, powinniśmy mieć dla nich czas po prostu. Bo przysyłanie z Ameryki dolarów, to ja mówię przykładowo, nie czepiam się dolarów i Ameryki, to nie jest to samo, co bycie z tymi rodzicami w jakiś sposób. W jakiś sposób, bo my mamy osobne życie, prawda, już jako dorośli, ale oni są naszymi rodzicami. I jeżeli my wymusimy to macierzyństwo, no to co? To mamy, no to co takiego my zyskujemy? No co? Jeżeli to wymusimy, czy sztucznym zapłodnieniem, czy in vitro, czy tam jakimś innym sztucznym, bo są różne, prawda, te możliwości lekarskie jeszcze, które są przeciw godności człowieka i też są grzechem ciężkim. No to co? To mamy gwarancję, że to dziecko nie umrze, nie wychowa się na uczciwego człowieka, będzie o nas pamiętało. No jaką mamy? Poza tym to nie jest leczenie, bo jesteśmy w dalszym ciągu bezpłodni i nie urodzimy następnego dziecka.
No właśnie.
No i to jest właśnie to. I tak. Teraz jest taka sytuacja, że ja byłam zaskoczona, kiedy osoba, która jest znanym dość autorytetem w kraju, jeśli idzie o walkę o życie, to znaczy jak to jest nazwane ładnie, no w każdym razie chodzi o ten ruch, którego jest...
Obrona życia.
Tak, obrona życia. Pani lamentującej historycznie w telefonie powiedziała: proszę pani, niech się pani zastanowi, czy pani jest tylko samicą. To było dla mnie szokujące, kiedy ona mi to powiedziała, ale widocznie tak powiedziała, skoro mi to powtórzyła. I chyba my jesteśmy po pierwsze ludźmi, tak mężczyzna, jak i kobieta. I nie możemy cierpieć z powodu niepłodności. No mnie było dużo łatwiej. Bo ja, zresztą to sobie zarzucałam, bo miałam z tym kłopoty, zbyt przyjmowałam się pacjentem i byłam zawsze dla pacjenta. To samo mój mąż. Dlatego nawet ja się kiedyś zapytałam, co myślisz o adopcji, on mówi: nie, w żadnym wypadku. I ja nie cierpiałam, bo ja byłam dla ludzi.
Tak, trzeba
Dzięki
znaleźć.
Dzięki temu ja nie cierpiałam z powodu swojej bezpłodności.
Trzeba
Więc
znaleźć.
Nie przesadzajmy z tym olbrzymim cierpieniem, tak jakbyśmy tylko do tego były stworzone, żeby być matką. Za wszelką cenę.
Bóg zapłać. Pani znalazła tą drogę i swoje miejsce w życiu, żeby być dla. No nie wszystkim to się tak od razu udaje. Ale na pewno tak właśnie trzeba postępować, księże.
I tutaj jeszcze głos z Facebooka. Pozdrawiamy Halinkę, która napisała: przeżyliśmy wspólnie z mężem trudny czas związany z problemem niepłodności, lecz adopcja wszystko zmieniła. Teraz jesteśmy szczęśliwymi rodzicami dwójki synów. Życzymy Wam wszystkiego dobrego w wychowaniu Waszych synów. Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, 23:02, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. drodzy Państwo, informacja o spotkaniach małżeńskich.
O spotkaniach, rekolekcje spotkania małżeńskie od 18 do 20 października w Białymstoku, w Bielsku Białej, w Szczecinie i Wrocławiu. W Białymstoku Barbara i Krzysztof Bernaccy przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 608-702-670. Powtarzam, 608-702-670 w Bielsku Białej, państwo Jonkiszowie. Telefon do nich 728-271-738. Powtarzam, 728-271-738. W Szczecinie państwo Piotrowscy przyjmują zgłoszenia, telefon do nich 91-486-2301. Powtarzam, 91-486-2301. We Wrocławiu państwo Ścigienkowie, telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Szerzej informacje można uzyskać na stronie www.spotkaniamalzeńskie.pl.
Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 15 października. Jak wierzyć, to bez żadnego ale. Naszymi gośćmi będą redaktorzy miesięcznika Różaniec, ojciec Stanisław Przepierski, ksiądz Szymon Mucha, siostra Violetta Ostrowska. 22 października temat małżeństwo, to znaczy razem, a nie osobno. Ksiądz Artur Godnarski i pan Robert Kościuszko. 29 października naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Temat odwaga w dawaniu świadectwa Chrystusowi w życiu małżeńskim i rodzinnym. Nasi goście jeszcze, informacje, strona internetowa, żeby dostać się na te rekolekcje, czy więcej poczytać, raz jeszcze prosimy.
To strona rekolekcyjna domu rekolekcyjnego Emaus, emaus.pl. Na tej stronie można dowiedzieć się o rekolekcjach dla małżeństw modlących się o potomstwo. W tym roku ostatni weekend października. Prawie wszystkie miejsca już są chyba zajęte, ale na stronie Abraham i Sara są informacje o pozostałych rekolekcjach, które będą w Adwencie, w Krakowie i w Wielkim Poście. I pewnie co roku będziemy organizować rekolekcje. Również inne rekolekcje w domu rekolekcyjnym Emaus o podobnej tematyce dla małżeństw i rodzin.
Mam już telefon, to może odbierzmy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie powiedziane, Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Waldemar z Gdańska się kłania.
Witamy.
Zanim przedstawię informację, chciałbym też dwa słowa do audycji, w której słuchałem. Tak. Otóż tak się złożyło, że poczęło się nam dziecko po 6 latach małżeństwa. I chciałbym dorzucić jedną ważną rzecz tym wszystkim. Tam zjawiały się gdzieś w kontekście tego tematu te elementy, ale jak ważne jest wsparcie wspólnoty. Tak się składa, że jesteśmy członkami Kościoła Domowego i przez te 6 lat to była nieustanna modlitwa za nas, kręgu, przyjaciół, i w tą modlitwę czuliśmy. Można powiedzieć, że przez 6 lat nie było momentu, gdy nawzajem siebie o coś obwinialiśmy. Wiedzieliśmy, że to jest dar Boga i o ten dar mamy się modlić. I nasza córka ma już 28 lat, szczęśliwie się rozwija, tkwi w środowisku wiary, w duszpasterstwie akademickim nadal. I wiemy, że modlitwa i cierpliwość i szacunek do płodności jest tą najważniejszą rzeczą. To tyle chciałbym jeszcze dołożyć takiego krótkiego świadectwa. A w zasadzie informacja, która też się wiąże z audycją. Otóż chciałbym zaprosić diecezjan gdańskich na Marsz dla Życia w Gdańsku, który będzie organizowany w Gdańsku w Dzień Papieski. Właśnie w Dzień Papieski, dlatego że Jan Paweł II był promotorem godności życia i rodziny. Promotorem najważniejszej dla człowieka sfery życia. I mówiąc o godności rodziny, godności życia, zaczyna się zawsze od szacunku do płodności. I chcielibyśmy wszystkich zaprosić na ten marsz, aby odważyli się pokazać o to, że o tą godność powinniśmy dbać, powinniśmy się domagać tego, aby ta godność była szanowana. I to zaznaczyć również i to, że życie jest radosne, mimo cierpień czasami, które nas dotyka z tego czy innego powodu. Ale myślę, że taka manifestacja, zobaczenie siebie nawzajem, ilu nas jest, którzy podobnie myślą, jest dla nas bardzo istotne. Czyli zapraszam 13 października o 15.30 na Plac Solidarności, skąd wyruszy marsz dla życia i rodziny, zakończy się w Bazylice Mariackiej nabożeństwem różańcowym w intencji poczętego życia i koncertem Tato, nawiązującego też właśnie do problemu ojcostwa. I chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że marsz nie będzie tylko przejściem. Będą na nim świadectwa właśnie też dotyczące tego tematu. Między innymi naprotechnologia, która szanuje o godność życia. O godność życia rodziny wielodzietnej. O godność życia, która wynika z szacunku do niego. I myślę, że istotną taką edukacyjnym elementem będzie niesienie przez uczestników dokumentu Donum Vitae. Myślę, że dla nas bardzo ważnego dokumentu. I tak na koniec jeszcze jedna rzecz, która pokazuje, że problemy obrony życia, problemy rodziny stają się problemami ogólnoeuropejskimi. Że to już nie jest tylko nasz problem. Francuzi wyszli milionami na ulicę i będzie właśnie takim łącznikiem między nami a Francją, między nami a tym wielkim marszem paryskim, Francuz, pan Bertrand Bisch, który da świadectwo o tym, jak należy bronić. Nam powiedział, że myśmy przegapili, to znaczy Francuzi, myśmy to przegapili, nie przegapcie i wy tej sprawy, która dotyczy nas wszystkich, dotyczy godności rodzinnej, godności życia. Tak więc jeszcze raz zachęcam. Przyjdźmy wszyscy, zaprośmy rodziny, znajomych, aby pokazać, że bliska nam jest godność życia i godność rodziny.
Tak, dziękujemy panie Waldemarze za zaproszenie i za świadectwo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Proszę księdza, może jeszcze do telefonu pani Teresy z Rzeszowa. W przysiędze małżeńskiej samej dokładnie o dzieciach mowy nie ma, ale jeżeli już mówimy o małżeństwie, to jednak jakiś stosunek do dziecka w tym małżeństwie być musi. Jaki?
Tak, na samym początku jeszcze wspomniałem o tym pytaniu, które ksiądz zadaje, czy chcecie przyjąć z miłością i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. Gdyby para w momencie przed jeszcze przysięgą małżeńską odpowiedziała negatywnie na to pytanie, że nie chcemy przyjąć, w tym momencie nie idziemy dalej, no ten ślub nie może się odbyć, nie można zakładać małżeństwa bez posiadania dzieci, chyba że para wie, że to jest niemożliwe z jakichś powodów, to nie jest przeszkoda do zawarcia małżeństwa, natomiast no, ono jest wpisane naturalnie oczywiście w małżeństwo i w płodność, miłość małżeńską.
I małżeństwo ma sens nawet wtedy, kiedy dzieci nie ma, tak?
Oczywiście.
Urodzonych. Natomiast zawsze każdy człowiek ma to swoje potomstwo duchowe.
Powinien o to się starać, żeby być właśnie ojcem, matką dla innych, niezależnie od stanu, w jakim się znajduje.
Dziękujemy za świadectwo, bo tutaj na czacie facebookowym Marlena pisze o cudzie urodzenia dziecka. Lekarze powiedzieli, że nie będzie mogła mieć. W szpitalu, gdzie leżała, spotkała kapłana, który ją zachęcił do oddania tej sprawy Panu Bogu i są rodzicami z Alana, tak tutaj piszą, i dalej modlą się o kolejne dzieci, mimo że lekarze mówią, że to jest niemożliwe. Pisze o takim swoim nawróceniu tutaj i zaczęła się modlić w tym temacie. Także to taki głos. Dziękujemy ci, Marleno, za zabranie głosu.
Ja chciałam tu jeszcze dodać, że dobrze, jeżeli sobie jeżeli małżonkowie znajdą pole działania, tą otwartość na życie, gdzieś ulokują w jakiejś służbie, ale trudno walczyć z instynktem, który jest u kobiety instynktem macierzyństwa i
z tym powołaniem do macierzyństwa.
No.
Tylko żeby to zlokalizować w inny sposób, to trzeba przerobić w sobie. To jest sprawa już
no tak, ale do tego trzeba dojść i nie należy tego potępiać, bo to jest no, sprawa...
W pewnym sensie naturalna.
Naturalna właśnie. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Krzysztof z tej strony.
Witamy.
Ja z moją żoną starałem się kilka lat o dzieciątko. Przed ślubem zakładaliśmy, że będziemy mieli gromadkę dzieci. Od razu po ślubie, że będziemy się starać i będzie wszystko fajnie i słodko, kolorowo. Życie niestety okazało się dość brutalne dla nas. Długo na początku nie mogliśmy się doczekać dzieciątka. Później, gdy się pojawiło, też nie byliśmy szczęśliwi. Niestety nasze dzieciątko umarło. Za jakiś czas pojawiło się następne. Niestety ono również umarło. Porzuciliśmy nadzieję, myśl o tym, że może się nam udać. Pogodziliśmy się, myślę, z tym faktem. Rozpoczęliśmy procedurę adopcyjną. Zrobiliśmy kurs. Że tak powiem, czekaliśmy na propozycję. No i tak Pan Bóg zechciał, że gdy już całkowicie poddaliśmy się Jego woli, dał nam dzieciątko. Żona jest już w zaawansowanej ciąży. Oczekujemy na narodziny. Dzisiaj mamy studniówkę przed narodzeniem się naszej córeczki. Także niezbadane są wyroki boskie. Zawsze trzeba być pełnym nadziei i oddawać się Panu Bogu. Ja chciałbym powiedzieć wszystkim parom, które się starają, wszystkim, przede wszystkim kobietom, bo jednak uczuciowo one to bardziej przeżywają, bardziej też okazują to. To, że się nie ma dzieci tak bardzo upragnionych, tak wyczekiwanych, to nie powód, nie powinnyście się, drogie Panie, czuć gorsze. Jesteście wspaniałymi kobietami. Nie miejcie poczucia, że jesteście gorsze. To jest bardzo trudne, ale jest nadzieja. No, nie poddawać się. A do wszystkich panów, którzy wspierają swoje żony, no jesteście naprawdę prawdziwymi mężczyznami. Bo gdy nie ma trudności, to każde małżeństwo jest silne. Ale małżeństwo, które na swojej drodze napotka taką trudność i przetrwa wszystko.
Tak, z Bożą pomocą i zbudowaniem relacji właśnie ze sobą. Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Ksiądz?
Tutaj na Facebooku Iza pisze: mamy bezdzietnych przyjaciół, którzy bardzo cierpią z tego powodu, ale oboje temat zepchnęli tak, że nie rozmawiają, że tym nie walczą, znieczulają się podróżami, nadmiernym zaangażowaniem we wspólnocie. Smutno się na to patrzy. Niestety też jak dowiedzieli się, że oczekujemy z mężem kolejnego dziecka, to zerwali z nami kontakt. Całujemy ich cierpienie i naprawdę nie wiemy, jak im pomóc. Też żal relacji z nimi. Widać, jak to działa bardzo różnie. Różnie to pary przeżywają.
To działa na otoczenie, na przyjaciół. Na szersze kręgi dostarcza taki problem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony ksiądz Adrian Kosendek, sędzia Sądu Duchownego we Wrocławiu.
Witamy.
Przysłuchuję się bardzo uważnie tej audycji. Bardzo się cieszę, że taka audycja jest. Ja chciałbym dodać tu, jeżeli chodzi o małżeństwo, tutaj były różne tam zdania mówione o potomstwie, o posiadaniu potomstwa. Chciałbym z tego warsztatu też posługi jako sędzia dodać, że zgodnie z prawem kanonicznym małżeństwo jest trwałym związkiem budującym wspólnotę na całe życie poprzez akt ludzki zdolny do zrodzenia, wychowania potomstwa. To jest definicja wynikająca z prawa kanonicznego. I mamy dwa dobra równorzędne, jakim jest dobro małżonków i dobro posiadanego potomstwa. Gdzie rodzi się problem? Mianowicie w tym, że często w tym pytaniu, które pada, czy chcecie wychować potomstwo, którym was Pan Bóg obdarzy, czy chcecie tego potomstwa, często młodzi ludzie, chociaż mówią, że chcą, pozytywnym aktem woli wykluczają to posiadanie potomstwa lub odkładają na dalszy plan. A to jest również tytuł zrywający, to co zostało już powiedziane przez księdza w czasie audycji, jest to jedna z przeszkód zrywających małżeństwo. I pojawia się problem dwie skrajności. Ja nie mówię o tych, którzy posiadają dzieci, ale problem mamy dwie skrajności następujące taki. Wtedy, kiedy małżonkowie chcą dziecka, a tego dziecka nie mają, a gro ludzi jest takich, którzy mogą mieć dzieci, a tego dziecka nie mają z różnych przyczyn. I tu trzeba zastanowić się i prowadząc nauki przedmałżeńskie, trzeba pytać właśnie o posiadanie potomstwa. Czy nie jest to wykluczenie? Czy jest to odłożenie w czasie? Bo jeżeli to nie jest sprecyzowane do końca, interpretacja Roty Rzymskiej, najwyższej instytucji sądowej w Kościele, mówi, że jest to również wykluczenie potomstwa. I jeszcze jedna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę. W protokole przedmałżeńskim jest pytanie, czy chcecie przyjąć potomstwo i po katolicku je wychować? Oczywiście wszyscy odpowiadają tak. To jest taka prośba tutaj też do duszpasterza, aby to pytanie trochę odwrócić i zadać pytanie, czy wykluczają potomstwo. Bo chęć mają wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, jest czasami z tym problem. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Serdecznie
dziękujemy księdzu za ten bardzo rzeczowy głos specjalisty w tym zakresie.
Bardzo dziękuję księdzu za ten głos. Rzeczywiście i to, ja pracuję z narzeczonymi, dla mnie to jest potwierdzenie tej intuicji. Dzisiaj jadąc tutaj samochodem rozmawialiśmy o tym, że bardzo mało słyszymy takich głosów, konferencji, kazań na temat wychowania dzieci do świętości. Bo no to jest to, o co chodzi, wychowanie po katolicku, czyli do świętości. To jest bardzo ważny temat.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No niestety nie dane mi było dzisiaj słuchać. Nie wiem, jaki jest temat, ale tak, posłuchuję teraz już.
A imię pani można poznać?
Mirosława.
Dziękuję. Proszę.
No i chciałam, tak posłuchuję i tak smutno jest trochę, że tak oczekują, nie mają dzieci, nie mają. Ja chciałam powiedzieć, jesteśmy małżeństwem, 31 lat po ślubie, jesteśmy rodzicami 8 dzieci. Chciałam powiedzieć, że chwała, tak, niektórzy nie mają, bo brat mój też nie ma. A my jesteśmy małżeństwem 8 dzieci. I było to takie piękne, że Pan Jezus, Pan Bóg dawał dzieci. Nie zastanawiałam się, czy były po roku, czy były po 2, czy były po 4 latach. Ale no, gdy się poczęło, no byłam szczęśliwa. Przyszło, było 5 dziewczynek z początku, a 6 był dopiero chłopiec. A gdy urodziłam 7 dziecko, to dostałam pieniążki od takiej pani i od tego czasu mogłam sobie słuchać Radia Maryja. I słucham go już 17 lat.
No,
bardzo serdecznie chciałam wszystkich pozdrowić i podziękować za te audycje wtorkowe, bo zawsze je słucham.
Bóg zapłać pani Mirosławo.
Cieszymy się
słowo.
Z pani 8 dzieci i z pani...
Gratulujemy.
Tak, gratulujemy pani.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Co wtorek słucham. Miłe audycje, przepiękne i ubogacają mnie co wtorek inna. Mhm. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Jest tam kto z drugiej strony? Halo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Myszkowa. Tam powiedziane było, że nie może być małżeństwa, jeżeli po prostu nie przyjmą dzieci i tak dalej. To jest taka sprawa. Było takie małżeństwo święta Kinga z Bolesławem Wstydliwym, którzy przez 42 lata żyli w czystości na jej prośbę. Proszę odpowiedzieć, czy to jest również niezgodne z prawem kanonicznym?
O, no właśnie, dobre pytanie. Dziękujemy za to pytanie.
Ja się powiem tak, to jest trudne pytanie. No i teraz według tego, co tu zostało przed chwilą powiedziane, ja nawet sobie tutaj otworzyłem kodeks prawa kanonicznego, no i zostało to zacytowane przez księdza, który pracuje jako sędzia i siedzi w tym temacie. No nie można wykluczać, zawierając małżeństwo, posiadania potomstwa i zawierać małżeństwa, które będzie, powiedzmy, no właśnie, że będzie wstydliwe małżeństwo, tak zwane, w cudzysłowie, białe małżeństwo. No to wyklucza się wówczas to istotę małżeństwa, okazywanie sobie miłości, wzajemne obdarowanie, ta miłość nie jest miłością w małżeństwie platoniczną, taką, no nie wiem, potrzymajmy się za ręce. Pierwsze słowa, które Bóg mówi do Adama i Ewy w raju, to do ludzi pierwszych, to jest: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście uczynili ziemię sobie poddaną. Ta płodność jest narzędziem, to źle może słowo brzmi, narzędziem.
Ziemię.
My dzięki dzieciom możemy panować nad tą ziemią, czynić ten świat światem Bożym, lepszym. Także, no...
To były inne czasy. Nauka Kościoła postąpiła, w szczególności nauka Jana Pawła II. Jego nauczanie o małżeństwie i rodzinie wydobyło na światło dzienne pewne sprawy, które zostały być może jakoś w dawniejszych czasach może nawet zaniedbane.
Można tylko powiedzieć, skąd się to wzięło. No, w tamtych czasach średniowiecza ideałem życia było życie zakonne, życie celibatariuszy. I no stąd takie ustawienie, to tak krótko mówiąc.
Po pierwsze, to myślę, że musi być obopólna zgoda na takie białe małżeństwo. I nie może być tak, że jedna strona się postanawia, a druga się musi z tym zgodzić.
Na przykład już mamy dwójkę dzieci i żona postanawia, a teraz będziemy białym małżeństwem.
Ale jeszcze tak może tylko dodam, ta historia, bo to jest ciekawe, pan wspomniał ten przykład, on jest, powiem, taką dobrą szpilką tutaj w tą audycję, ponieważ proszę zobaczyć, ile mamy małżeństw w historii Kościoła wyniesionych na ołtarze. Pan Zbigniew Nosowski w książce Parami do nieba zebrał te pary, to jest 84 pary, ale z czego tylko dwie, i to są ostatnie, to jest ostatnie 20 lat, są wyniesione na ołtarz z powodu tego, że byli mężem i żoną, zawarli sakrament małżeństwa. Te wszystkie inne pozostałe pary były kanonizowane osobno i nie z, na Śląsku mówią, z kuli tego, że byli mężem i żoną, ale właśnie z tego powodu, że właśnie byli pobożni, troszczyli się o ubogich, zakładali klasztory i tak dalej, prowadzili po prostu pobożne życie. Także może to też pokazuje taką naukę, że Kościół ewoluuje w tym rozumieniu świętości coraz bardziej, i te audycje też o tym świadczą, że mówimy wyraźnie, głośno, tak, w małżeństwie można zostać świętym, nie przez życie dziewicze w małżeństwie, ale przez życie właśnie święte w małżeństwie, płodnym, otwartym na życie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Halo.
Szczęść Boże.
Halo. Szczęść Boże. Chcę się ustosunkować właśnie do wypowiedzi tej pani, która się cieszy, że proces inseminacji nie przyniósł oczekiwanego skutku.
Może się nam pan przedstawi, bo tak bardzo...
Jeśli można poprosić o zachowanie anonimowości, to dobrze, to bym prosił. Kochani, pani się zastanawiała, że właśnie może Pan Bóg chce coś powiedzieć przez to, że nie daje nam potomstwa. No, jeszcze wracając do tej pani, od tego zabiegu inseminacji, który tam nie okazał się skutecznym. Pani czuje się szczęśliwa, żyjąc z mężem, coraz do nowych wartości się dopatrując. W tym, no, ale nie odpowiedziała pani, co pani mówiła ludziom, którzy sugerowali pani adopcję. Pani tej adopcji nie podjęła. A może to właśnie Pan Bóg chce, abyśmy, nie dając nam dzieci własnych, powodując, że jeśli te dzieci nawet były w jakiś sposób odeszły od nas, zmarły wcześniej lub też się narodziły nieżywe, no to po prostu pozostaje dla nas wolny do dyspozycji swojej, abyśmy zajęli się tymi dziećmi, które już są, które nie mają, których rodzice nie są zdolni do wychowania i po prostu przebywają gdzieś w domach dziecka, w domach, w jakichś sierocińcach. I Pan Jezus do nas mówi: kto przyjmuje to dziecko w imię moje, to choćby jedno to dziecko, to mnie przyjmuje. A cokolwiek uczyniliście dla tych maluczkich, to mnieście uczynili. Może to należy rozważyć. Także wszystkim małżeństwom bezdzietnym, jak tym też młodym małżeństwom, które właśnie już swoje dzieci mają, jakby to powiedzieć, odchowane, a są w stanie finansowym, zdrowotnym i po prostu i lokalowym, gdzie by mogli przyjąć właśnie do domu takie jedno czy dwoje dzieci jeszcze poprzez adopcję, sercem polecam pod rozwagę te słowa właśnie Pana Jezusa, bo życie przeżyte dla tylko dla siebie jest życiem straconym, choćby było tak najpiękniejsze, w największych luksusach, w najpiękniejszym domu, z najpiękniejszym samochodem.
Przepraszamy bardzo, bo nam się już czas skończy, także już złapaliśmy Pana myśl.
Polecam właśnie rozważyć adopcję właśnie.
Tak.
Także też można być szczęśliwym rodzicem, mając dziecko adoptowane. Niekoniecznie musi być własne.
Dziękujemy.
Czyli służba życiu.
Z pewnością te wszystkie małżeństwa rozważają adopcję. Do mnie przychodzi bardzo wiele takich małżeństw i pani Hania, która dzwoniła, nie jest jedyną, która mówi tak, że teraz dziękuję Bogu, że ten zabieg nie skończył się poczęciem dziecka, bo by źle, ciężko było żyć z tą myślą. Ja już słyszałem takie zdanie od innych małżeństw, bo rzeczywiście przychodzi taka refleksja, że poszliśmy w pewnym momencie za daleko i nie należało i właściwie to lepiej jest, że Pan Bóg decyduje, a nie my decydujemy. Ja wiem, że właściwie wszystkie te małżeństwa rozważają adopcję, natomiast trudno jest przyjąć czasem takie polecenie takie z zewnątrz, że to wy macie adoptować, bo każdy rozeznaje tą drogę sam, z Panem Bogiem, z własnym spowiednikiem, z własnym współmałżonkiem. Najważniejszą osobą do dyskusji na ten temat jest współmałżonek i Pan Bóg. To jest ten trójkąt małżeński, moja druga połowa i Pan Bóg, który nam ma podpowiedzieć. Więc ja wiem, że na pewno pani Hania rozważała, bo nie jeden już mówił im o tym. I myślę, że przemodlili sprawę i z mężem przedyskutowali i wiedzą, dlaczego tak zdecydowali.
Dziękuję bardzo. Pan Adam Kuźnik w tej chwili zabiera głos. Czy pani Ilona chce coś jeszcze dodać? Dziękuję bardzo państwu, Ilonie i Adamowi Kuźnikom. Ksiądz Jarosław Ogrodniczak.
Dziękuję bardzo za ten czas. Myślę, że to był dobry czas rozmów. Dziękuję za te wszystkie głosy, które tutaj były i na antenie oraz też na Facebooku. No, uczymy się ciągle, jak rozmawiać, jak się spotykać. Ja to mówię teraz od takiej strony, my, którzy towarzyszą, spotykamy się. Rzeczywiście proponowanie komuś adopcji to nie jesteśmy my od tego. Natomiast możemy zawsze prowadzić do Pana Boga i wskazywać na ten Boży plan. On jest dobry, nie trzeba go za bardzo poprawiać, zaufać i szukać tego, co Pan Bóg dla nas przygotowuje. To jest to pytanie, z którym każdy dzień powinniśmy zaczynać i szukać woli Pana Boga.
Bóg zapłaci księdzu Jarosławowi Ogrodniczakowi, który jest duszpasterzem rodzin i duszpasterzem kościoła domowego, znaczy moderatorem diecezjalnym w Katowicach. Także serdecznie pozdrawiamy całą wspólnotę domowego kościoła i w Katowicach, i w Bielsku-Białej, bo i stąd mamy gości. Oczywiście temat nie został wyczerpany, tylko zasygnalizowany, jak zwykle w rozmowach niedokończonych, ale można do audycji wrócić, kto włączył się później ze słuchaniem, bo przypominam, na stronie Radia Maryja na dole na niebieskim pasku, gdzie jest napisana audycja dla małżonków i rodziców, można wejść do archiwum i 10 lat wstecz wszystkie audycje można wysłuchać.